Drodzy, dzisiejsze kazanie jest na podstawie Ewangelii Jana, fragment, który przeczytałem, czyli Jana 15:1-16, a tytuł tego kazania brzmi Miłość i jej owoce. Miłość i jej owoce. Obie rzeczy są ważne w tym fragmencie. Jeśli chodzi o Ewangelię Jana, mówiłem już, że nie jest to prosta Ewangelia, jest dosyć mocno rozbudowana i skondensowana. Zawiera w sobie wiele różnych odniesień do Starego Testamentu, może dzisiaj nie będziemy się tak mocno tym zajmowali. Natomiast co warto pamiętać, przechodząc do tego fragmentu, to jest to, że stoi on jakby w centrum. W zasadzie rozdziały 15 i 16, one stoją w centrum tak zwanej mowy pożegnalnej Jezusa, niektórzy tak ją nazywali. Bardzo często, jakbyście sięgnęli do anglojęzycznych tłumaczeń, to jest Farewell Discourse, tam jest taki tytuł podany, tak? Mowa pożegnalna Jezusa, ale niektórzy teologowie zwracają uwagę, że jest to troszkę taki rzeczowy błąd, bo lepiej by było to nazwać katechizmem Jezusa albo mową dotyczącą manifestu Królestwa, tak? Bo co tu Jezus robi? Jezus w tych rozdziałach wskazuje, jak uczniowie powinni używać tych darów, które On im przekazał, które On im daje. W jaki sposób powinni żyć w tym Królestwie Bożym i czego mają się spodziewać ze strony świata. Dzisiaj nie będę o tej ostatniej części mówił, ale jeśli zwrócicie uwagę, już nawet tytuł kolejnego paragrafu w tym 15 rozdziale słusznie zauważa, że nienawiść świata do Jezusa i Jego uczniów. Jak to jest, nie? Tutaj jest społeczność, która opiera się na miłości Boga, która stara się wypełniać tę miłość w życiu, w świecie, w Kościele, a świat tego nienawidzi, tak? Świat tego nienawidzi. Ale o tym troszkę innym razem można by powiedzieć. Ciekawe jest to, że zwróćcie uwagę, w tym fragmencie, który przeczytałem, Jezus bardzo mocno opiera się na metaforze wziętej z ogrodnictwa. I to też nie jest żaden błąd, to też nie jest nic niezwykłego, ponieważ od początku, tak, w Biblii, zanim w ogóle jeszcze czytamy o mieście, o jakichś wioskach, osadach, czytamy najpierw o roślinach, czytamy o ogrodzie, tak? Ogród jest tym pierwszym miejscem, w którym człowiek zostaje umieszczony, tak? Niczym, można powiedzieć, dziecko w przedszkolu. Aby dojrzał, aby dorosnął, dopiero później ludzie, Boży ludzie, posiądą miasta, tak? Posiądą miasta. Zwróćcie uwagę, że troszkę inaczej to wygląda w linii Kaina. Kainici zaczynają od miasta, co nie? Kiedy Kain odchodzi na wschód od Boga, buduje miasto, więc to też kiedyś James Jordan napisał bardzo fajny artykuł na ten temat, że właśnie tak to jest z niewierzącymi, że nie tracą czasu na cały proces dojrzewania, tylko od razu idą, tak, idą na skróty, biorą rzeczy. Z nami jest troszkę inaczej. My, Bóg chce, żebyśmy cierpliwie przechodzili przez pewne fazy, pewne etapy, abyśmy we właściwy sposób się rozwijali, tak? Abyśmy we właściwy sposób wzrastali. Także Izrael jest nazwany często winnicą Bożą, jest nazwany ogrodem Bożym. Nowa ziemia, ziemia obietnicy jest ziemią, można by porównać to do winnicy, właśnie do ten obraz takiego nowego ogrodu, tak? Więc tutaj znowu bardzo trafnie Jezus używa tego obrazu winnicy i no, przydałoby się, żebyśmy troszkę się znali na ogrodnictwie. Ja się niestety nie znam na ogrodnictwie. Nie wiem jak wy. Przypuszczam, że niektóre panie, które mają ogrody, Ula, Sylwia, pewnie troszkę wiecie o ogrodnictwie więcej. Bardzo, bardzo przydatne jest ponoć w tym kontekście, też to czytałem u jednego z komentatorów, w ogóle znajomość na przykład uprawy róż. Nie wiem, czy kiedyś róże uprawialiście. O co chodzi w tej uprawie róż? Co trzeba robić z różami? Żeby ładnie rosły, żeby piękne kwiaty się rozwijały.
Ścinać stare kwiaty, przekwitnięte kwiaty.
trzeba podcinać, nie? Trzeba przycinać, tak? Ponoć. Jeśli chce się mieć ładne kwiaty, to trzeba ten krzew odpowiednio przycinać. Ja mówię, ja się na tym nie znam. Opieram się tutaj na opinii innych fachowców. Także zobaczcie, jest tak ponoć, że wiele krzewów, jeśli są pozostawione same sobie, rośnie bezładnie w każdą stronę, tak? Czasem się splątują, stają się jakimś gąszczem, tak? I takie krzewy rodzą po prostu marne kwiaty albo marne owoce, nie? Ja mówię, ja się na tym nie znam, ale wiem trochę, gdzieś tam na podwórku rosły jakieś dzikie śliwy, mirabelki, coś takiego, to nie są najlepszej jakości owoce, to są jakieś czasami takie dziczki kwaśne, coś takiego, więc zobaczcie, tak to już jest w Bożym świecie urządzone, że żeby coś było piękne, żeby coś było okazałe, dojrzałe, owocne, musi być uprawiane, trzeba się tym zajmować, trzeba w to włożyć wysiłek, trzeba w to włożyć serce, czas, tak? Ze wszystkim tak jest, nie? Małżeństwa nie rosną same sobie na przykład. Jeśli nie ma wysiłku, jeśli nie ma czasu poświęconego i tak dalej, to też dziczeją. Także, aby uzyskać dobry efekt, trzeba przycinać róże, ale ponoć winnice są właśnie takie same. Aby mogły wydać dobry owoc, trzeba je przycinać, bo jeśli się splączą, jeśli źle się rozrosną, nie będzie po prostu dobrych, słodkich owoców. Także to jest ważne, ponieważ w wersecie drugim, i to troszkę w naszych tłumaczeniach jest to niezbyt do końca jasne. Zobaczcie, każdą lotorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, i tutaj jest to takie dziwne słowo greckie, które rzeczywiście można przetłumaczyć oczyszcza, ale tak naprawdę w tym kontekście no, nie wiemy, jak się oczyszcza winnicę. No właśnie przez przecinanie. To jest to słowo, które można przetłumaczyć na dwojaki sposób. I anglojęzyczne tłumaczenia tutaj używają takie słowa, nie wiem, jak je się wymawia, bo się ogranicznym nigdy nie zamawiają. To jest prune, nie? Także to jest to oczyszczanie, nie? To jest to przycinanie tej winnicy. To jest przycinanie, aby coś dobrze wzrastało. I właśnie Jezus to odnosi do swoich uczniów, do Kościoła, do nas też ostatecznie, że chodzi tak naprawdę w naszym życiu, żebyśmy wydawali dobre owoce. O co chodzi? Chodzi o przycinanie nas. I to jest też bardzo dobre słowo, które tutaj użył Jan w Grece, ponieważ mówi z jednej strony o przecinaniu, a z drugiej strony mówi o czystości uczniów, tak? To, co dzieje się z winnicą, to samo dzieje się z uczniami. Ojciec przecina, a uczniowie są oczyszczani, bo to jest to takie dwuznaczeniowe słowo w Grece, tak? Jezus mówi, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli co się stało? Jezus zwiastował im Słowo Boże, Jezus ich uczył, i oni w ten sposób zostali oczyszczeni albo zostali przecięci, można powiedzieć, tak? W dwie strony. Zobaczcie, co się dzieje podczas naszego nabożeństwa. To jest dokładnie to samo, co my robimy. Tutaj, jak dochodzimy do kazania, to jest tak naprawdę tutaj ta część, ofiara wstępująca, uświęcenie wiernych Bożym Słowem. Inaczej to jest oczyszczenie, uświęcenie, to jest przycięcie nas Bożym Słowem. Oni zostali już przycięci. Wy jesteście czyści dla Słowa. Nie zostaliście przycięci, zostaliście oczyszczeni, ponieważ usłyszeliście Słowo i je przyjęliście, tak? Nie wiem, czy pamiętacie, ale w innych miejscach Biblii Słowo Boże często jest nazywane czym? Mieczem. Nie? Mieczem obosiecznym, ostrym mieczem obosiecznym, więc to słowo rzeczywiście ono odcina, ono przycina, można powiedzieć. Nas nie odcina, tak? O ile trwamy w Jezusie, to nas nie odcina, ale nas przycina. Co Jezus wcześniej powiedział uczniom w Ewangelii Jana? Jezus powiedział, weźcie swój krzyż, nie mój krzyż, ale swój krzyż i mnie naśladujcie. Czyli zobaczcie, musieli się poddać już wcześniej mieczowi, który co zrobił? No chociażby to, że poobcinał ich cele i ambicje. Nie? Idziesz za Jezusem, no nie do końca już jesteś wolny w tym, aby realizować się w życiu w taki sposób, jaki kiedyś może chciałeś. Tak? Będąc heavy metalowym muzykiem, wylewając krew na scenie. Żartuję. Ale to zmienia, prawda? Nie można, pewne rzeczy są już poobcinane, pewne rzeczy są zmienione, tak? Jeśli idziemy za Jezusem, słuchamy Jego słów, przestrzegamy przykazań Ojca, jak to czytamy zarówno dzisiaj w pierwszym liście Jana, jak i tutaj w Ewangelii Jana, to no, w ten sposób to się odbywa, że my przyjmujemy słowo, to słowo nas odpowiednio kształtuje, odpowiednio nas ukierunkowuje do nowych celów, ale też słowo nas ogranicza, bo prawdziwa wolność też oznacza stawianie odpowiednich granic, tak? Dla naszego postępowania. Także uczniowie już w tym momencie, kiedy Jezus o tym im mówi, już wydali owoc, właśnie, że poszli za Nim, że udali się za Nim, że odłożyli na bok swoje cele i ambicje. I co się w tym momencie dzieje dalej? No jeśli już wydają owoc, to czego się mogą spodziewać w przyszłości? Że znowu Ojciec, tak, będzie nadal ich przycinał, aby mogli wydawać więcej owocu, bo Ojciec chce, żeby ten owoc był obfity. Ojciec chce, żeby Słowo nas przemieniało nieustannie i dogłębnie. O to Mu chodzi. My co niedzielę, drodzy, jesteśmy przycinani przez Boże Słowo. A nie tylko. Za każdym razem, kiedy z tym Słowem obcujemy, kiedy to Słowo przyjmujemy, je nad Nim medytujemy, rozważamy je, to Słowo nas odpowiednio przycina. Nie po to, żeby nas zniszczyć, ale po to, byśmy naprawdę byli piękni, po prostu piękni w tym, jak wyglądamy, jak, co robimy, jakie owoce wydajemy, tak? Jakie kwiaty wydajemy. Właśnie w tym kontekście warto pamiętać, że jest Izajasza 5 rozdział, który mówi o tym, że Izrael był winnicą, ale winnicą, która zaczęła wydawać wiele dzikich owoców. Dlaczego? Bo właśnie nie poddali się Bożemu Słowu, nie poddali się przycinaniu, tak? Nie poddali się Bożemu prowadzeniu, nie przyjmowali Bożych Słów tak, jak należy. Ale Jezus, słuchajcie, Jezus przychodzi i On mówi, że On jest winnicą. Nie Izrael, ale On. On jakby przyjmuje na siebie rolę Izraela i On teraz mówi, że On jest tą prawdziwą winoroślą. Jego naśladowcy muszą trwać w Nim, muszą pozostawać w Nim, aby mieć życie, aby wydawać owoc, tak? Już mówiłem, że czy to nasze wybranie, czy jakkolwiek nie nazwiemy naszego stanu chrześcijańskiego życia, to nie możemy zapominać, że nasze życie, nasze zmartwychwstanie, to wszystko się bierze stąd, nie, że to jest nasze, że to jest nasza ontologia, nasza natura, ale to wszystko się bierze z naszej relacji z Jezusem, tak? Życie jest w Nim. Jeśli jesteśmy do Niego przyłączeni, tak? To mamy to życie. Jak musisz odpowiednie urządzenia przyłączyć do kontaktu, tak? Żeby w ogóle funkcjonowały. On jest naszym życiem, On jest naszą siłą, On jest naszą mocą. Więc tylko zrośnięci z Nim, tak? Można powiedzieć, wydajemy owoce. Gałęzie, które same chcą rosnąć, które same mają jakieś plany i pomysł na własne życie, kończą gdzie? Kończą poza winnicą właśnie, że ogrodnik je obcina ostatecznie. Ogrodnik, te, które nie wydają owoców, są ostatecznie obcięte. Ale te, które pozostają w winnicy, tak jak już mówiłem, potrzebują czasem noża, aby wydać owoc. W jaki sposób pozostajemy w Jezusie? Jak się wam wydaje? No właśnie przez trwanie w Jego społeczności. Jak to się odbywa? No odbywa się to poprzez nabożeństwo, tak? To jest Jego ciało, my tutaj jesteśmy. On się w szczególny sposób tutaj objawia, reprezentuje wśród nas w duchowy sposób. Także to jest bardzo, bardzo ważne dla naszego życia, dla naszego wzrostu, abyśmy byli na nabożeństwie, abyśmy byli częścią Kościoła. Ale to nie wszystko, bo w codziennym życiu też musimy być w społeczności z Nim. I co to oznacza? To oznacza czczenie Go codziennie, to oznacza modlenie się do Niego, to oznacza rozważanie Jego słów, to oznacza właśnie przychodzenie do Niego z różnymi sprawami. Jak to też zwrócił uwagę jeden z komentatorów, którego czytałem, przygotowując się. Zobaczcie, to jest ten paradoks może naszego życia z Bogiem, że czasami nam się wydaje, że kiedy coś złego, no te rzeczy są bolesne czasami, kiedy Bóg nas przycina, kiedy ogranicza nas, to ja też to widzę czasem po sobie, czasem po moich dzieciach, nie? Że jak nam się powie nie, to nas denerwuje, to w nas wzbiera, prawda? Chcielibyśmy, żeby było inaczej i tak dalej. Ale to jest trochę bolesny proces, kiedy Bóg nas przycina, ale znowu to jest dla naszego dobra i kiedy nawet odczuwamy na sobie jakąś Jego rękę, to paradoksalnie On wtedy jest najbliżej nas, tak? Bo kiedy winogrodnik wchodzi do winnicy, żeby ją przycinać, on musi być bardzo blisko z tymi gałęziami, żeby je kształtować. On nie może, on nie jest wtedy daleki, on jest bardzo bliski nas. Kiedy dzieją się różne rzeczy w naszym życiu, kiedy On nas oczyszcza, kiedy On nas przycina, to paradoksalnie wtedy jest też najbliżej nas. Wtedy Jego miłość, Jego obecność, Jego bliskość jest po prostu z nami. Nie? To też ku naszej zachęcie, nie? Że to nie jest tak, że On nas odrzuca, że On się jakoś ustawicznie nas gniewa, ale właśnie On chce, żebyśmy we właściwy sposób wzrastali, żebyśmy we właściwy sposób dojrzewali. Także czyni to wszystko z miłości, o której się już za chwilę przekonamy, bo właśnie druga część tego fragmentu dzisiaj dłuższego dotyczy właśnie miłości, dotyczy miłości Boga względem nas, ale też miłości, do której my jesteśmy wezwani. Niestety obawiam się, że ten fragment chyba bardziej niż inne fragmenty z Ewangelii Jana bardzo często były wykorzystywane w taki sposób wyrwany z kontekstu. Nie? I wiecie, niebezpieczeństwo jest też takie, że jak wyrwiemy pewne rzeczy z kontekstu, to się zachowujemy jak takie małe dzieci, które wpadną do kuchni i przyciskają wszystko, co tam zobaczył. Każdy przycisk, nie? Na kuchence, na piekarniku, wszystko. I wiecie, to się może skończyć tragedią. Ale czasami tak niestety jest z nami chrześcijanami, że wyrywamy coś z kontekstu i to wtedy staje się pewnym hasłem do manipulacji, do realizacji pewnych celów, pewnych ludzi. Szczególnie mam na myśli tutaj 13 werset. Zobaczcie. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Nie wiem, kto się interesuje historią mocno. Władek się pewnie interesuje. Grzesiu się interesuje. Pewnie niektórzy z was też. Pewnie nie znamy tych faktów, bo też troszkę inaczej byliśmy uczeni o wojnach. Ale okazuje się, jakbyśmy spojrzeli tak z perspektywy może Zachodu na to, co się działo podczas I wojny światowej, to ten tekst, ten jeden werset, wyrwany z kontekstu, słuchajcie, służył do manipulacji wieloma, dziesiątkami tysięcy istnień ludzkich. Dlaczego? Bo ten werset był odczytywany w kościołach, często w towarzystwie muzyki i chórów. Po co? Aby motywować młodych chłopców, aby co robili? Aby szli na front i ginęli za swój kraj, tak? Z jednej strony tutaj fragment cały mówi o miłości, o poświęceniu, o życiu dla innych, a po prostu wyrwany z kontekstu stał się przyczynkiem do tego, żeby realizować pewną politykę, tak? Pewną politykę tych, którzy tę wojnę rozpętali, tak? W imię, były pewnie różne interesy. Także słuchajcie, dziesiątki tysięcy młodych chłopaków zginęło, ponieważ w ten sposób ich wmanipulowano, w ten sposób ich błędnie zmotywowano. I oczywiście to też nie jest, nie chcę tutaj powiedzieć, że jestem przeciwnikiem wojny, wręcz przeciwnie, uważam, że że wojna niekiedy jest tą ostatecznością, koniecznością, szczególnie, i to myślę, że chrześcijanie muszą sobie to wziąć do serca, że jedyna usprawiedliwiona wojna to jest w obronie życia naszego i naszych bliskich. Oczywiście Bóg, wierzę też, że Bóg nagradza tych, którzy się w ten sposób poświęcają dla kraju, ale wydaje mi się, że to też nie jest dobre usprawiedliwienie do tego, aby Biblią w taki sposób wyrwany z kontekstu wywierać naciski na ludzi, na sumienia ludzi, tak? To jest, powiem wam, że nie wiem, jest czasami, nie wiem jak macie, ale czasami coś, co usłyszymy w życiu, zostaje z nami na bardzo, bardzo długo. I chciałbym wam opowiedzieć teraz o jednej takiej perełce, którą słyszałem 10 lat temu. I właśnie dlatego, że to mnie strasznie uderzyło, zostało ze mną wtedy. Mówię tutaj o takiej jednej konferencji, na której byłem w EWST. To był rok 2008, bo sprawdziłem ostatnio. Był taki pan filozof ze Szczecina, który się nazywa Ireneusz Ziemiński. Także teraz to, co wam opowiem w kilku zdaniach o jego wystąpieniu, to właśnie pochodzi nie ode mnie, ale od niego. On mówił właśnie o sensie ofiary składanej z życia, i powiedział kilka bardzo, bardzo ciekawych i uderzających rzeczy. Słuchajcie, przede wszystkim, aby ofiara była ofiarą, tak, bo tutaj Jezus mówi, że nie ma większej miłości nad tym, jak to życie swoje kładzie za przyjaciół swoich, czyli poświęca się, daje ofiarę ze swojego życia. Także ofiara, żeby była prawdziwą ofiarą, musi być dobrowolna. Nie może być wymuszona. Czyli widzicie, ci, którzy manipulują tymi fragmentami, mylą się. Jeśli to ma być prawdziwa ofiara dla Boga, ona musi być dobrowolna. Chrystus dobrowolnie przyszedł na ten świat. Chrystus dobrowolnie. Nie, to nie było tak, że ojciec sprzedał mu jakiegoś tam kuksańca i mówi, idź na ten świat i zrób to. Tylko on przyszedł z miłości, tak? O tym mówi Ewangelia Jana. Bóg tak umiłował świat, tak? Jezus mówi, że On umiłował swoich uczniów, tak jak Ojciec ich umiłował, tak? Czyli ofiara musi być ofiarą dobrowolną. I żeby tak naprawdę miała sens jako ofiara, to musi być złożona, aby ocalić życie innej osoby albo osób, tak? Także ofiara z życia jest zawsze ofiarą w imię życia, w imię, można to powiedzieć w skrócie, wiecznego trwania, tak? Czyli chodzi o śmierć w zamian za drugiego i chodzi o śmierć dobrowolną, powodowaną miłością. A zobaczcie, co mówi miłość. Miłość, jak mówi też Ireneusz Ziemiński, odwołując się chyba też do innych, miłość nie tylko mówi, dobrze, że jesteś, ale miłość mówi, ty nigdy nie umrzesz. Tak? Nie tylko dobrze, że jesteś, czyli tak, no w sumie cię akceptujemy, jest wszystko okej i tak dalej, ale tak naprawdę prawdziwa miłość sprawia, że ja nie pozwalam drugiej osobie na to, żeby umarła. Tak? Czyli jeśli, nie wiem, ktoś, kogo miłuję, moja żona, syn, córka, brat, widzę, że on umiera, to ja robię wszystko, aby sprawić, żeby on nie umarł, łącznie z oddaniem własnego życia. Słuchajcie, ciekawe jest to, że poganie na 5 wieków przed Chrystusem jakoś do podobnych prawd doszli. Nie wiem, pewnie Tuula będzie pamiętała. Alcestis. Kojarzysz?
Co chcesz wiedzieć?
U Platona w uczcie pojawia się. Nie? Pamiętacie to? Nie, może nie pamiętacie, ale poczytajcie. To była kobieta, jako jedyna. Jego rodzice nie stanęli na wysokości zadania, ale ona była żoną króla, już nie pamiętam jego imienia. Pokochała męża tak bardzo, że zgodziła się za niego umrzeć. Została zesłana do Hadesu, ale bogowie, widząc jej poświęcenie i czym pozwolili jej z tego Hadesu powrócić. Oczywiście to jest pewien mit, tak, grecki, ale ciekawe jest to, nie? Że właśnie w pewnych kręgach myślowych w ten sposób, mówię, na 5 wieków przed Chrystusem ludzie stwierdzili, że na tym polega miłość, tak? Oddać swoje życie z miłości z miłości do drugiej osoby. A z kolei inny filozof, to jest żydowski filozof, który się nazywa Lewinas, napisał coś takiego bardzo uderzającego. Słuchajcie, że prawdziwym człowieczeństwem jest otwarcie się na śmierć bliźniego i tak naprawdę troska o jego śmierć. Czyli, bo my zazwyczaj się troszczymy o nas, o nasze życie, czasami o życie naszych bliskich, ale tak naprawdę czy otwieramy się na śmierć bliźniego i troszczymy się o jego śmierć, tak? Słuchajcie, Jezus tutaj w wersecie 17 i wcześniej jeszcze poleca nam i przykazuje nam, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Co to oznacza? To oznacza po prostu tyle, że w sposób dobrowolny, w sposób empatyczny, w sposób zaangażowany powinniśmy troszczyć się nie tylko o życie brata, ale też o jego śmierć, tak? Czyli być zaangażowany w pełni w innych, tak? Ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, bo mówienie o śmierci, o takim poświęceniu jest niebezpieczne w czasach, kiedy żyjemy. Dlaczego? Ponieważ przeszliśmy już przez erę romantyzmu, a wiecie, że romantyczna śmierć może być głupią śmiercią, tak? To takie hurra, rzućmy się dla miłości z mostu. Są tragiczne wydarzenia. Chłopak się nieszczęśliwie zakochuje w dziewczynie, ona go zostawia, to są te miłości w liceum. Pewnie każdy z nas, chodząc do szkoły, miał takich znajomych. Ja znałem takiego chłopaka, który na płocie dziewczyny się powiesił, ona go zostawiła, tak? Miłość romantyczna, która oddaje śmierć w głupi sposób, tak? No ale są takie zrywy właśnie gdzieś podczas wojny, że rzućmy się z siekierką, jak to się mówi, albo z szabelką na czołgi, zamiast przygotować się, skonstruować dobrą minę i pod ten czołg położyć, tak? Także pamiętajmy w tym kontekście, bo tu trzeba Biblię brać w całości, nie można jednostronnie tak patrzeć na to, że częstokroć tak naprawdę większą ofiarą jest dla kogoś żyć, niż dla kogoś umrzeć, tak? I o tym przypomina nam też apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Co mamy tam robić? Mamy być ofiarami żywymi, świętymi, miłymi Bogu, tak? Także czasami jesteśmy wezwani do tego, żeby oddać swoje życie za innych. Myślę, że tutaj ojciec Maksymilian Kolbe jest takim dobrym przykładem oddania swojego życia za bliźniego w obozie zagłady. Ale z drugiej strony Bóg o wiele częściej od nas wymaga tego, abyśmy żyli ofiarnie dla innych. I po to nas też powołuje do rodzin, słuchajcie. Nikt, jak to już wam kiedyś wspomniałem, jest taka jak tytuł książki. To jest książka, którą na pierwszym roku seminarium kazali nam czytać. Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa, prawda? I często Bóg umieszcza nas w naszych rodzinach, abyśmy się naprawdę nauczyli tego, co to znaczy ofiarne życie, tak? Życie poza sferą własnych wygód, przyjemności i tak dalej. Życiem dla innej osoby, życiem w poświęceniu, tak? Także częstokroć większą ofiarą dla wielu z nas będzie żyć dla kogoś, niż za kogoś po prostu umrzeć. Bo wiecie, śmierć składasz jednokrotnie tak naprawdę, bardzo, bardzo szybko, nie? Czasami to może być twój zryw, poryw, tak tak jak mówiłem, romantyczne uniesienie, ale żyjesz codziennie i codziennie musisz wstać, codziennie musisz wykonać podobne czynności względem swoich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także częstokroć to jest większa ofiara niż złożenie życia, ale mówię, czasami też to złożenie życia jest wyrazem naszej miłości. Kolejna rzecz jest taka, słuchajcie, że i teraz już tam abstrahując od ziemskiego, on mówił o tej ofierze dobrowolnej, o tej ofierze, która troszczy się o życie, o śmierć drugiej osoby, nie tylko życie. I on też mówił o tym, że często wielokroć większą ofiarą jest żyć niż umrzeć. Ale teraz zobaczcie, że też nie można, tak jak tutaj wynika z tego tekstu, nie można wprowadzić ustawy nakazującej kochanie kogoś, tak? O tym Biblia nam chyba wyraźnie uczy, że no trudno jest wymusić na kimś miłość, tak? Księga Pieśń nad Pieśniami w piękny sposób to podaje, tak, że miłość pochodzi z zewnątrz, tak? Bóg w Jezusie rzeczywiście może nam przykazać kochanie Go, ale dlaczego? Jedynie Bóg w ten sposób nam przykazuje miłość. Dlaczego? Ponieważ zobaczcie, to przykazanie pochodzi z ust kogoś, kto zrobił wszystko, co miłość może zrobić, tak? Nie ma większej miłości ponad to, co Jezus zrobił dla nas. Bo On dla nas nie tylko umarł, ale żył też dla nas. Żył dla nas, co robiąc? Przez te 30 kilka lat, będąc wiernym Bogu, będąc we wszystkim doskonały, tak? Jego czyny są nam przypisane. Jego wierność jest nam przypisana. On jest tym wiernym Synem Bożym, jest wiernym Izraelem. Także to jest to, co my możemy zrobić w sprawie miłości. My możemy zrobić w sprawie miłości to, że jeśli chcemy w kimś wzbudzić miłość, to stwarzamy kontekst, w którym druga osoba, kiedy dochodzi do dojrzałości, może pokochać się w zamian. Tylko tyle możemy zrobić, tak? Jeśli kochasz dziecko, stwarzasz kontekst, w którym później to dojrzałe dziecko może cię pokochać w zamian, tak? Czyli stwarzasz mu taką rodzinę, z której nie będzie chciał uciec w wieku 15 lat, ale do której będzie chciał powracać na każde święta, może później ze swoją rodziną, tak? Więc to jest to, co my możemy zrobić w sprawie miłości. Kochać w pełni, kochać wytrwale, po to, żeby właśnie w ten sposób kiedyś ta druga osoba oddała tą miłość w zamian, tak? Wiecie, że dzieci nie kochają, tak? Przynajmniej nie w taki sposób, o jakim mówi Jezus, tak? Dzieci uczą się tej, my też uczymy się, my też dochodzimy do tej miłości, tak? Jest wiara, nadzieja, miłość i to są te trzy cnoty, ale miłość jest największa. Dlaczego? Ponieważ do niej się dojrzewa, do niej się dłużej dochodzi. Wiara jest nam dana od początku, kiedy otrzymujemy od Boga zbawienie, tak? Nadzieja wzrasta, a miłość, do miłości też się dochodzi, tak? Więc dzieci głównie, jeśli są małe dzieci, to otrzymują, biorą, są biorcami naszej miłości. Dopiero później z czasem dochodzą do tej miłości. Także to, co my możemy zrobić, to właśnie stworzyć kontekst, w którym kiedyś ta druga osoba, kiedy dojrzeje, może pokochać w zamian. Tak naprawdę ten fragment mówi o dorastaniu i o dojrzałości. Chciałbym zwrócić uwagę też na pewien fragment, który podobnie tak jak tamten pierwszy, werset 13, tak i ten fragment wyrywamy z kontekstu i zachowujemy się jak te małe dzieci, które wpadają do kuchni i wciskają wszystko. Zobaczcie, werset 15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Tutaj też w kościołach ewangelicznych bardzo dużo się zbudowało na takiego wyrażenia, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, niby że kumplami prawie, że jesteśmy na równi, że ten Jezus jest z nami, fajnie i tak dalej, i tak dalej. Także wczytujemy różne rzeczy w tę wypowiedź, ale to też jest błąd, bo zobaczcie, to jest tak, jakbyśmy nie brali pod uwagę wersetu 16 chociażby. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Nie, to nie jest równa przyjaźń, taka dwóch równych. Ja was wybrałem. Ja was przeznaczyłem, tak? To jest tu pewna hierarchia odgórna, tak? To Jezus nas, jako Bóg nas wybrał, tak? Także nie zapominajmy o tym, ale co jest ważne w tym, że Jezus mówi, że już was nie nazywam sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. O co mu chodzi? No chodzi mu o to, o czym Paweł mówi na przykład w liście do Galacjan w 4 rozdziale. Że kiedy dziedzic jest dziecięciem, nie różni się niczym od niewolnika. To jest dziecko, które jest oddane jakiemuś guwernantowi, tak, na przechowanie, jest mu podległy i tak dalej. Jest niewolnikiem w pewien sposób. Ale kiedy dorasta, kiedy dojrzewa, staje się rzeczywiście, okazuje się, że on jest tym królem, tak, że on jest tym panem. Więc to jest to, nie? Że to jest, tutaj jest mowa tak naprawdę o procesie dojrzewania, o dojrzałości. Bycie przyjacielem Chrystusa oznacza bycie dojrzałym, bycie odpowiedzialnym. Kto jest przyjacielem Boga w Biblii? Kto jest nazwany przyjacielem Boga? W liście do Jakuba, 2 rozdział, 23 werset. Abraham. Na czym polega to, że on jest przyjacielem Boga? No, że w odpowiedzialny, dojrzały sposób bierze sprawy w swoje ręce i te rzeczy wykonuje, tak? Zobaczcie, co Abraham robi. Kiedy jego brat Lot zostaje porwany, uprowadzony, skrzykuje oddział, rusza mu na ratunek. Tak? To jest miłość. Wybawia go, ratuje go. Można powiedzieć, w pewien sposób składa swoje życie, aby ratować swego bliźniego. Co jeszcze robi Abraham? Wstawia się za innymi, za Sodomą, Gomorą, tak? Błaga Boga, aby oszczędził właśnie w swoim sądzie sprawiedliwych, tak? Także Abraham w tym sensie jest przyjacielem Boga, że wie, na czym Bogu zależy, rozumie Boga, zna Jego przykazania, na tamten czas oczywiście, tak? Jeszcze nie było wszystkich przykazań. I on w ten sposób postępuje, tak? O tym samym mówi tu Jezus. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Jesteśmy przyjaciółmi, ponieważ wiemy, jaki jest Bóg. Ponieważ znamy Go, ponieważ On nam się objawił. Ponieważ wiemy, czego On nas oczekuje, czego od nas chce. Tak? Także to jest ta dojrzałość, tak? Dojrzałość Abrahamowa. Mądrość w Księdze Mądrości, to jest oczywiście księga pozakanoniczna, ale mądrość jest tym krokiem, która prowadzi do bycia przyjacielem Boga, tak? Więc ta dojrzałość, umiejętność rozpoznawania dobra i zła, znajomość Boga, znajomość Jego przykazań, życie zgodnie z tym, tak? To są te rzeczy, które czynią nas przyjaciółmi Jezusa, nie? Tu nie chodzi o kumplostwo, o to, że no tak, Jezus jest dla nas niczym brat, niczym ten najbliższy brat, ale on jest tym też starszym bratem, on jest tym przewodnikiem, on jest w hierarchii jednak ponad nami, tak? I zobaczcie, i dwa razy w tym fragmencie, już kończąc, zmierzając ku konkluzji, ciekawe jest też to, że dwa razy w tym fragmencie pada wielka obietnica, że kiedy będziemy dojrzale trwali w Jezusie, kiedy będziemy dojrzale trwali w miłości, Bóg będzie czynił rzeczy zgodnie z naszymi modlitwami. Zobaczcie, 7 werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I później 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Czyli o cokolwiek byśmy prosili, aby nam dał. Także jest ta obietnica wysłuchanej modlitwy. Jak się mamy modlić? No mamy się modlić w sposób dojrzały, kiedy trwamy w Jezusie. U Jana zresztą mamy liczne przykłady modlitw, ja wam tylko podam kilka. Jeśli jesteśmy w Jezusie, tak, który jest naszą winoroślą, jest naszym krzewem winnym, powinniśmy modlić się o Jego. Zobaczcie, a jak On się modli. Modlitwa u grobu Łazarza. Zobaczcie, jak brzmi. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, tak? Dziękczynienie. Echo psalmu 118 tutaj, który mówi o ocaleniu od śmierci. Mamy też modlitwę w rozdziale 12, gdzie Jezus modli się w obliczu tego, co ma nastąpić w Jego życiu. Ojcze, uwielbij imię swoje. Widzicie? Znowu, drugi przykład już, o co chodzi w modlitwie. My często mówimy my, nie? Dla nas. A Jezus się modli w sposób dojrzały. Ojcze, żeby to uwielbiło Twoje imię. To nie chodzi tylko o moje potrzeby, ale żeby to uwielbiło Twoje imię. Kiedy Judasz wychodzi, Jezus znowu się modli i mówi, teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w nim. Później też arcykapłańska modlitwa Jezusa w 17 rozdziale. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, Ojcze, a teraz Ty mnie uwielbi. I dalej Jezus modli się o uczniów, o ochronę, o zachowanie ich w prawdzie. Także na tych kilku przykładach widać, że wszystko w modlitwie koncentruje się na uwielbieniu Boga, na uwielbieniu Jego imienia. Także nie z jednej strony możemy popaść w to, przed czym nas przestrzega końcówka Księgi Przypowieści, że jest pijawka, która ma dwie córki, ma imię im Daj-Daj. Oczywiście Jezus chce, żebyśmy się modlili o wszystko, bo mówi, uczy nas, jak mamy się modlić. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czyli mamy się modlić o wszystkie nasze potrzeby, tak? Ale o wszystko się mamy modlić, tak? O ochronę przed wrogami, o jedzenie, o odnowienie w chorobie, o owocność w małżeństwie i tak dalej, dalej. Możemy się o to wszystko modlić, tak? Ale zwróćcie uwagę, że nawet u innych ewangelistów, zanim dojdziemy do chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to jest jeszcze pierwsza część tej modlitwy, tak? Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak? Dopiero w drugiej części tej modlitwy dziewczyny to wiedzą dobrze, bo żeśmy tą modlitwę przerabiali na katechezach. Najpierw się modlimy o te rzeczy Boże, tak? I szukamy Jego chwały, Jego wywyższenia Jego imienia. Także to jest wielka obietnica, słuchajcie, że rzeczywiście, jak będziemy dojrzewali, to Bóg będzie odpowiadał na nasze modlitwy i to się będzie tak często działo, że o cokolwiek byśmy poprosili w Jego imieniu, On nam da. Zresztą mamy w innych miejscach takie zapewnienia, które nas powinny zachęcać. W psalmie 37,4 czytamy, piękny psalm, bardzo go lubię. Rozkoszuj się Panem. Zobaczcie, rozkoszuj się Panem. Uwielbiaj Go, bądź blisko Niego, tak? Bądź w społeczności z Nim. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Nie? Także nasze naturalne pragnienia powinny się jakby utożsamić, czy powinny się połączyć z pragnieniami dotyczącymi Boga. Nie? Rozkoszuj się Panem, a On da, czego życzy sobie serce Twoje. Nie? Także możemy się modlić w ten sposób. Boże, daj mi jeść, abym mógł Cię sławić. Boże, daj mi zdrowie, abym mógł Cię wielbić. Abym mógł kochać może innych. Ochroń mnie, aby wrogowie bali się Twojej mocy. Daj mi rodzinę, abyśmy byli świadectwem o Tobie, tak? Daj mi mieszkanie, daj mi dom, daj mi samochód, aby mogły służyć czczeniu Twojego imienia. Daj mi sukces w pracy. Po co? Abym mógł wskazywać na Ciebie, abym mógł Ciebie chwalić. Nawróć moich bliskich, moją mamę, mojego tatę, mojego brata, siostrę. Po co? Aby mogli czcić Twoje imię, tak? Także zobaczcie, w ten sposób te naturalne potrzeby jednoczą się z Bożymi celami, tak? Że my się rozkoszujemy Panem, jesteśmy w społeczności z Nim, a On czyni to, czego życzy sobie serce nasze. Także to jest wielka, wielka zachęta i obietnica na koniec tego kazania, tego fragmentu, że kiedy trwamy w Jezusie, kiedy wzrastamy w Jego miłości, kiedy rozkoszujemy się Panem, On spełni nasze modlitwy w tej unii, w tej jedności z Nim, po prostu jesteśmy w stanie pokazywać światu, jaki On jest wspaniały, jaki jest cudowny. Jakie Jego Królestwo jest wielkie i wspaniałe. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za ten fragment przypominający nam o miłościach, o jej owocach. Prosimy Cię, Boże, abyśmy w mądry sposób podchodzili do wszystkich naszych rzeczy, abyśmy patrzyli na nasze życie z perspektywy właśnie tej, której Ty chcesz. Że jest to życie dla Ciebie, jest to życie poświęcone Tobie i że wszystko, cokolwiek mamy w tym życiu, nasze domy, rodziny, naszych bliskich, przyjaciół. Wszystko to, Panie, powinno służyć chwale Twojego imienia. A w ten też sposób, Panie, Ty nam dajesz chwałę i Ty nas darzysz wielkimi, wspaniałymi rzeczami. Prosimy Cię, abyśmy posiedli mądre serca, kochające Ciebie, oddane Tobie, żyjące życiem ofiarnym dla Ciebie i dla braci i sióstr. Amen.